Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moimi państwa gościem jest dziś prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Spał pan spokojnie?
Tak.
To nie jest tak, że przed absolutorium, przed takim głosowaniem to jednak jakieś nerwy wchodzą?
Nie, dlatego że to jest podsumowanie całego roku pracy. Niełatwego, 24 na pewno nie był łatwy, natomiast jeżeli chodzi o sprawozdanie z działalności miasta i nasze finanse, to one w tych trudnych warunkach wyglądają całkiem nieźle.
To był rok podwyżek. Prawo i Sprawiedliwość krzyczy, nie zagłosujemy za.
Chyba no, każdy ma prawo wyrażać swoje poglądy, taka jest rola też opozycji, natomiast przypomnę, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość powodowało, że finanse samorządów leciały na łeb, na szyję. Reformy wprowadzane, czy piątka Kaczyńskiego, czy później Polski Ład, to były te zmiany, które uderzały w samorząd, podważały naszą bazę finansową. No i to oczywiście oznaczało, że część rzeczy dzieje się kosztem, większym kosztem mieszkańców. Po prostu budżet miasta to jest składka mieszkańców i dlatego, jeżeli coś kosztuje więcej, no to musimy wspólnie się na to złożyć, a wszystkie koszty, choćby koszty pracy, czy płaca minimalna, czy wysoka inflacja, już dzisiaj może tak wysokiej nie ma, ale jakiś czas temu musieliśmy się z tym borykać i to wszystko uderzyło w samorządy, także w Szczecin.
Czy to jest tak, że dzisiaj o 10 wyjdzie pan i też trochę to wytknie podczas
nie,
sesji
dlatego,
Rady Miasta?
Nie, dlatego, że będziemy mówili głównie o roku 24, o tym, co się zdarzyło, a to był rok, gdzie realizowaliśmy sporo inwestycji, gdzie budżet jest prawie zbilansowany, bo przy blisko 4 miliardach złotych mieliśmy niewiele ponad 50 milionów deficytu. No to jest dobry wynik. I cały czas rozwiązujemy wiele problemów, wiele zaszłości, które gdzieś tam się za nami od dziesięcioleci w Szczecinie ciągną. Więc mamy modernizację podstawowych ulic, zakończyliśmy szereg inwestycji, choćby szkołę na Warszawie, czy fabrykę wody, więc to są te inwestycje, których mieszkańcy oczekiwali i one się w 2024 roku zamknęły. Przed nami oczywiście nowe wyzwania i cały czas liczymy, że te zmiany dla samorządu będą pozytywne po to, żebyśmy mogli tworzyć Szczecin jako przyjazne miejsce do życia, gdzie będziemy walczyli z problemami demograficznymi przecież, bo widzimy, że cała Polska się niesamowicie wyludnia w tej chwili. Dotyka to również Szczecina, więc te wyzwania to są wyzwania, które stoją przed nową strategią dla Szczecina, którą przygotowujemy, przed planami ogólnymi, które też są w tej chwili przygotowywane, więc cały czas sporo wyzwań.
Do strategii jeszcze wrócimy, ale chciałbym zapytać, bo dzisiaj gorąca sesja też z powodu tematu prohibicji. A jakie jest pańskie zdanie na ten temat?
Wie pan, ja w ogóle uważam, że jeżeli wprowadzamy zakazy sprzedaży alkoholu, to one powinny dotyczyć całej Polski. Albo w taki sposób, bo rozwiązywanie tego problemu lokalnie będzie powodowało różnego rodzaju wprowadzanie różnego rodzaju rozwiązań alternatywnych. I no, każda prohibicja tak się mniej więcej kończy. Natomiast rozumiem doskonale tych mieszkańców, którzy mają problem ze sprzedażą alkoholu, bo w pobliżu ich miejsca zamieszkania na przykład znajdują się punkty. No i nie zawsze ci nabywcy tego alkoholu zachowują się w sposób poprawny i szanujący to, że ktoś tam gdzieś chce odpoczywać, więc to doskonale rozumiem. Natomiast no nie wiem, czy to są rozwiązania, które na pewno nam pomogą. Na pewno warto byłoby też wprowadzać pewne kompetencje dodatkowe, czy dodatkowe możliwości dla Straży Miejskiej i dla Policji, po to, żebyśmy mogli egzekwować lepiej te przepisy o zachowaniu porządku i spokoju w godzinach nocnych. Więc wydaje mi się, że tu trzeba by parę rozwiązań zastosować i wtedy mielibyśmy pełen efekt. Co do samej prohibicji, no to tutaj mam uczucia mieszane. Myślę, że w pewnym sensie jest to rozwiązanie dobre, ale ma też swoje wady.
A dzisiaj jest pan za tym, żeby ten temat na chwilę odłożyć jeszcze na półkę, nie wprowadzać
no
jej od lipca?
Myślę, że jesteśmy już po tylu opiniach, że powinniśmy to rozstrzygnąć i tutaj radni są, wiem, że podzieleni w tej sprawie, bo część radnych jest za, część jest przeciw, niektórzy zmieniali zdanie, bo słyszałem, że tutaj część radnych Prawa i Sprawiedliwości była za, wczoraj słyszałem, że już są przeciw, więc
bo dyscyplina została wprowadzona w Prawie i Sprawiedliwości.
Widzę za tym, że mamy jakby taki problem, robimy z tego problem polityczny, a to jest tak naprawdę problem przede wszystkim tych mieszkańców, którzy funkcjonują na co dzień wokół tego typu obiektów, gdzie ta sprzedaż nocna jest prowadzona i gdzie zdarzają się sytuacje naruszeń porządku czy spokoju w nocy. I to akurat rozumiem i tych mieszkańców chciałbym wesprzeć. To jest argument za, tak? Natomiast czy to rozwiąże problem do końca, no to nie jestem co do tego przekonany.
80 w miasta Szczecin w tym roku obchodzona. Staje pan sobie czasami z drinkiem i myśli, kurczę, 20 lat jestem prezydentem tego miasta.
Wie pan, no 80 to jest piękny jubileusz naszego miasta. Myślę, że już wszyscy zakorzeniliśmy się bardzo mocno w Szczecinie. Tak jak jeszcze paręnaście lat temu większość Szczecinian właściwie urodziła się poza naszym miastem, tak dziś myślę, że już zdecydowana większość jest urodzonych tutaj w Szczecinie, więc to jest nasze miasto. No nasuwa się sporo refleksji, jak się Szczecin zmieniał przez te lata. Zresztą ten okres powojenny był bardzo trudny, do tego też wracamy. Choćby przy okazji ostatniej nocy muzeów pokazywaliśmy choćby w moim gabinecie wystawę na ten temat i mieszkańcy chętnie do tego zaglądali. Więc myślę, że wszyscy mamy jakieś swoje refleksje. No, moje 18 lat z kawałkiem to jest istotny fragment tej historii, ale ja się cieszę, patrzę na to, jak się Szczecin zmienia, jak to wejście Polski do Unii Europejskiej pozwoliło nam skorzystać z wielu funduszy, środków. W ciągu tych 20 lat wydaliśmy ponad 10 miliardów na inwestycje w mieście. To jest coś niesamowitego i to widać. To widać w obiektach, których nie mieliśmy, a już je dziś mamy, w rozwiązaniach technologicznych, które zastosowaliśmy, choćby w zakresie odbioru odpadów, czy dostaw wody, odbioru ścieków. Więc to są rzeczy, które być może na co dzień ich nawet nie widzimy, ale one funkcjonują i sprawiają, że nasze miasto już nie odstaje w tej chwili od tych zacnych metropolii tak zwanej Starej Unii.
A jeszcze trzeba brać pod uwagę, że te 15 lat temu miliard to był więcej wart niż dziś.
To prawda, ale widać tę skalę i widać, jaki postęp w ogóle Polska zrobiła w ostatnich latach. To dotyka nie tylko Szczecina, ale myślę, że gdziekolwiek byśmy nie pojechali, to daje się to zauważyć. Więc to jest taki, myślę, pozytywny jubileusz i mam nadzieję, że będziemy go sympatycznie świętowali, również z tortem oczywiście w sobotę, z mappingami, z wydarzeniami realizowanymi przez szereg instytucji kultury, które włączyły się w ten proces. Zresztą Radio Szczecin też będzie miało w tym roku swoje 80-lecie.
Tak jest i w Filharmonii w Szczecinie planujemy świętować. A proszę powiedzieć, strategia 2035 to też jest taki pomysł na 80, żeby trochę porozmawiać o najbliższych 10
to znaczy,
latach.
To,
tak?
To wynika po prostu z procesu. Co jakiś czas przygotowujemy nową strategię, tym bardziej, że w tej chwili przepisy dotyczące planowania przestrzennego wprowadziły obowiązek przygotowania planów ogólnych. Te elementy muszą być ze sobą skorelowane, dlatego szykujemy na jesień i strategię, i plan ogólny. Plan ogólny jest ustawowo przesunięty w czasie troszeczkę na rok przyszły, więc mamy trochę więcej czasu, ale my nie zwalniamy naszych prac. Chcemy szereg kwestii kluczowych dla miasta rozwiązać. No i budujemy pewien program naszych działań na kolejne kadencje, przynajmniej na następną kadencję, bo to będzie okres, gdzie będziemy musieli jeszcze parę rzeczy domknąć w Szczecinie.
Co tak, w tej żeby strategii być... jest? To są jakieś gigantyczne inwestycje?
Wie pan,
czy
no przede wszystkim
drogowe?
My chcemy cały czas tworzyć Szczecin jako miejsce dobre do życia, które rozwiązuje problemy mieszkańców, które jest atrakcyjne i dla młodych ludzi, bo musimy ich pozyskiwać także z zewnątrz. Demografia Szczecina jest też nieubłagana. Znacznie więcej osób umiera w Szczecinie niż się rodzi, więc musimy pozyskiwać ich z zewnątrz, ale też musimy sobie uświadamiać, że coraz większa grupa Szczecinian, to już jest około 30%, to są osoby, które przekraczają 60 rok życia, więc tutaj też się musi pojawiać oferta dla seniorów, czyli miasto musi być pod tym względem spójne i przyjazne. I to się wiąże i z pewnymi udogodnieniami związanymi z funkcjonowaniem, mieszkaniem, zaopiekowaniem się osobami, seniorami, ale też w zakresie i tutaj pewnych rozwiązań związanych z ochroną zdrowia, więc tutaj też musimy te wszystkie elementy uwzględniać. I do tego będzie zmierzała nasza strategia. Oczywiście też chcemy wykorzystywać nasze przewagi w zakresie gospodarki. Tak? To, co się dziś dzieje w Polsce, więc ta droga w kierunku energetyki odnawialnej stawia Szczecin w czołówce najważniejszych miast. I ostatnie inwestycje, które się tutaj realizują, no pokazują, ostatnio Windar, wcześniej Vestas, to pokazuje, że będziemy ważnym ośrodkiem na tej mapie. Więc myślę, że to też będzie powód do pozyskiwania nowych mieszkańców, do przyciągania młodych ludzi na szczecińskie uczelnie, do naszych szkół. To jest bardzo ważne, bo to zatrzymanie spadku ludności, przy generalnie spadku ludności w Polsce, bo to jest proces, którego nie zatrzymamy. No tutaj Szczecin chciałby być tym miastem, które no przynajmniej utrzymuje tą liczbę około 400 tysięcy mieszkańców i to jest też jeden z celów, które stawiamy strategii.
Skoro o mieszkańcach, to pytań od mieszkańców mam kilka. Na naszym radiowym Facebooku padły te pytania. Panie prezydencie, kiedy zostanie naprawiona fuszerka zwana szumnie remontem na dzielnicy Niebuszewo? Ulice nie dość, że oddane z ponadrocznym opóźnieniem, to totalnie się rozpadają, bo ktoś wpadł na pomysł wyłożenia ich płytkami. I mam nadzieję, że jeśli ktoś w magistracie przyklepał tak absurdalny projekt, to naprawa będzie zgodna ze sztuką i z tymże projektem, pisze pan Marcin.
Jeżeli są takie usterki, no to oczywiście obowiązek ich naprawy ciąży na wykonawcę. Tutaj mamy gwarancję. Wiem, że przy współpracy bodaj z Politechniką Warszawską wykonawca przygotowuje w tej chwili program naprawczy i to będzie zrealizowane. Więc jeżeli jakiekolwiek błędy zostały popełnione, no to zostaną oczywiście naprawione. Ta inwestycja była dość skomplikowana. Wiemy, że Niebuszewo to jest ważny element w tym układzie komunikacji tramwajowej, bo tam skupia się szereg linii nie tylko tramwajowych, ale także autobusowych, przypomnę pętla Kołłątaja, więc na pewno będzie to zrealizowane zgodnie ze sztuką, więc mogę uspokoić naszego słuchacza, że prace nad tym trwają.
Na Jana Pawła, na Jagiellońskiej też ta kostka w nie najlepszym stanie.
Tam, gdzie zauważamy różnego rodzaju uszkodzenia, są i będą cały czas naprawiane. Mogę o tym zapewnić.
Ostatnio szyna nam wyskoczyła na Wyszyńskiego.
To się zdarza, więc...
Nie tylko w Szczecinie?
Tutaj, no wie pan, to jest tak, że są to torowiska bardzo intensywnie eksploatowane. Mnóstwo pojazdów przejeżdża przez nie, więc takie sytuacje się zdarzają. Zmienia się temperatura też. Pamiętajmy, że tory mają to do siebie, że rozszerzają się lub zwężają w zależności od tego, jakie są warunki atmosferyczne. Szczecin niestety ma tą niedobrą sytuację, że porównując choćby do miast na południu Polski, że my mamy zimą bardzo dużo przejść przez zero i to jest najgorsze dla nawierzchni. Dobrze jest na przykład, jeżeli temperatura jest cały czas dodatnia albo przez dłuższy okres ujemna. Natomiast jeżeli w nocy przechodzimy przez zero i w ciągu dnia jest dodatnia, a w nocy jest ujemna, to powoduje niestety szybsze zużycie i nawierzchni ścieralnych, czyli tych nawierzchni asfaltowych, które też pękają niestety i też ma to bardzo negatywny wpływ na torowiska.
Zostańmy przy komunikacji. Pan Michał pyta, co z obiecywanym przez lata remontem hali warsztatowej i placu postojowego SPA Klonowice?
Jest to oczywiście w perspektywie naszej przewidywane, natomiast no wszystko rozbija się oczywiście jak zawsze o pieniądze. Tych pieniędzy na transport publiczny nie dostaliśmy tyle, ile chcieliśmy. Poprzedni rząd nas niestety w zakresie podziału pieniędzy bardzo pokrzywdził, bo zostaliśmy umieszczeni w takiej przestrzeni pomiędzy bardzo dużymi ośrodkami i tymi małymi. I małe dostały mniejszymi znacznie. Mhm. Tak? No, jeżeli to nie jest uwaga do Koszalina, żeby była jasność, tak? Ale jeżeli Koszalin dostaje 80% tego, co Szczecin na transport publiczny, no to coś jest tutaj nie tak. My mamy tramwaje, mamy prawie 4 razy więcej mieszkańców, więc to są rzeczy, które się nie powinny były zdarzyć, a się zdarzyły. My to oczywiście kwestionowaliśmy, to nic nie dało. W tej chwili mamy jakieś tam obietnice, że dodatkowe środki się pojawią, ale to wszystko nie wygląda dobrze. Więc ta perspektywa unijna niestety dla transportu publicznego jest bardzo niekorzystna, bo środków jest mniej, a ceny poszły w górę, więc możemy dużo mniej zrobić i dlatego na przykład nie możemy kontynuować modernizacji torowisk. Bardzo chcielibyśmy zrobić tą trasę na północ Szczecina, czyli Ludowa, Firlika, Stalmacha. To są te ulice, które wymagają w tej chwili pilnego remontu, bo już po zrobieniu Kolumba i Powstańców, mam nadzieję, że to wszystko się szczęśliwie zakończy, na Powstańców szczególnie, bo tam jesteśmy jeszcze rozkopani, no to tamten kierunek powinien być tym realizowany. No nie ma na to pieniędzy. Czekamy też na środki na zakup taboru, więc no to oznacza określone perturbacje. Więc na pewno jest to w planach, natomiast no musimy mieć ten moment, w którym pojawią się pieniądze. Bardzo liczyliśmy na zmiany związane z odwróceniem tych reform, pseudoreform finansów samorządowych za poprzedniego rządu. Ta reforma, którą zaproponował minister Domański, ona jest uczciwsza, to znaczy w sensie ten podział i powiązanie naszych środków z dochodami, a nie z podatkami, no jest, gwarantuje nam
taką powrót do tego,
stabilność. Gwarantuje nam stabilność, tak? Dlatego że poprzedni rząd, jak obniżał podatki, to kosztem samorządu. Nie? Czyli jakby robił obniżenie podatku tam o parę procent, oznaczało, że połowa tej kwoty to była kosztem samorządu, a nie budżetu państwa. To była taka sprytna operacja, żeby ogłosić sukces, ale nie zapłacić za to, tak? Czyli zafundować komuś taksówkę, ale w ostateczności to kierowcy musi ten, który jechał, zapłacić. Więc takie sztuczki stosowano. Dzisiaj jakby...
A Kowalski miał niby trochę więcej w kieszeni, ale później musiał wydać na podwyżki, które musiał zrobić miasto.
Tak, ale nie miał, musiał gdzie indziej zapłacić i albo nie było jakiejś usługi świadczonej w należyty sposób. I tamten okres 8 lat niestety kosztował nas bardzo dużo. Bo my planowaliśmy nadwyżki operacyjne w Szczecinie na poziomie 500 mln zł. Takie powinny być. A były na poziomie 200 mln zł. A 200 milionów w roku 2022 to nie było to 200 milionów z roku 2016, tak? Mhm. Więc to są te istotne różnice i to spowodowało, że te wielkie inwestycje, a taki plac choćby manewrowy, to są miliony. No niestety zostały wycofane. To dotknęło przecież również zajezdnie na Golęcinie, tak? To są te efekty tych działań. No i dzisiaj
panie prezydencie, niedawno pan ogłaszał, że nie oglądając się na KPO, zamawiamy tramwaje. To dojdzie do skutku? Czy...
To znaczy tutaj oczywiście zaryzykowaliśmy.
Bo dlatego, słyszymy, że może tych pieniędzy z KPO nie być.
Znaczy ja uważam, że moje doświadczenie, jak już pan wspomniał, prawie 20 lat jest takie, że w końcowym okresie każdego programowania, czy to z programowania unijne, czy KPO, pojawiają się pieniądze. I my zawsze ryzykowaliśmy, podejmując pewne wyzwania.
Na razie Kraków dostał.
I to się opłacało na koniec. Bo urzędnicy w Warszawie na koniec okazuje się nagle, że mają dwa miesiące czy miesiąc,
żeby
muszą
wydać
do końca i wtedy dzwonią i pytają, słuchajcie, czy macie jakiś temat, który moglibyśmy sfinansować. I wtedy pojawiamy się my na białym koniu i mówimy, tak, mamy temat, jeden, drugi czy trzeci. I tak do tej pory było. Tutaj mistrzem w tych kwestiach jest pan prezydent Michał Przypiera, więc ja mam do niego zaufanie, jeżeli takie działania podejmuje, trochę ryzykując, ale myślę, że do tej pory wygrywał i myślę, że tym razem będzie podobnie, więc jakieś środki dla Szczecina na tramwaje się pojawią. Zresztą tych pojazdów bardzo potrzebujemy, bo my ogromny nacisk położyliśmy na torowiska w ostatnich latach, no bo były w fatalnym stanie. No, trudno było nie remontować Kolumba czy Powstańców
Wielkopolskich. A to jest trochę tak, że stare tramwaje jeżdżąc po nowych torowiskach i niszczą?
Nie. No, stare tak, tramwaje nie. To bardziej złe torowiska niszczą nowe tramwaje.
Okay.
I dlatego te starsze tramwaje z wysoką podłogą, one są odporniejsze, tak? Dlatego cały czas eksploatujemy dużo tych Tatr jeszcze z końca lat 90., oczywiście modernizowanych, bo one po prostu mogą poruszać się po tych torowiskach. To oczywiście niszczy system hamulcowy, niszczy koła, te koła są toczone i tak dalej. To jest cała operacja wykonywana przez nasze tramwaje. Natomiast oczywiście potrzebujemy nowych tramwajów, szczególnie tych dwukierunkowych, bo przy remontach one się bardzo sprawdzają. No choćby tutaj na Powstańców nie moglibyśmy w ogóle prowadzić transportu komunikacją tramwajową, gdyby nie było możliwości zastosowania pojazdów dwukierunkowych.
Panie prezydencie, jeszcze jeden gorący temat od pana Wojtka. Pytanie, czy Dąbie należy wciąż do Szczecina? Tak ostro pyta pan Wojciech. Plaża za 12 milionów złotych, która jest wiecznie z zakazem kąpieli, parzącymi metalowymi ławkami, ochroniarzami przeganiającymi za nawet wolną jazdę na rowerze, placem zabaw niedostępnym bez biletu, zamykana o 20, biletem uniemożliwiającym wyjście i ponowne wejście. To kuriozum. Mieszkańcy osiedla położonego nad jeziorem zostali odcięci od wody, otworzyć plażę, zlikwidować bramy i płoty, oddać mieszkańcom bezpłatny dostęp. Dlaczego w Goleniowie tak może być? No i jeszcze oczywiście jest zdanie o tym zakazie kąpieli przez wpuszczane do Dąbia
znaczy, ścieki. Jeżeli chodzi o zakaz kąpieli, no to jest efekt stanu jakości wody i na to nie mamy wpływu. W tej chwili próbujemy ustalić winowajców, dlatego że no najprawdopodobniej niestety cieki, które tam się pojawiają dookoła, są przez kogoś zanieczyszczane.
Będziecie sprawdzać, czy mieszkańcy tych domków mają szamba?
To myślę, że to jest problem głębszy. To nie jest kwestia mieszkańców domków, tylko te zanieczyszczenia spływają z dalszych odległości, bo jestem przekonany, że mieszkańcy w okolicy akurat te problemy mają rozwiązane. Natomiast to badamy i na pewno będziemy starali się do tego dojść. Jeżeli kąpielisko, nie można korzystać z kąpieliska, to ono oczywiście jest otwarte do i nie ma tutaj biletów, jeżeli nie, jest zakaz kąpieli. Natomiast w momencie, gdy oczywiście kąpielisko będzie spełniało standardy, no to stanowi zamkniętą całość i wówczas jest obiektem biletowanym. No tak funkcjonują kąpieliska, wszystkie kąpieliska w Szczecinie, więc w taki sposób można z tego korzystać. Natomiast oczywiście, że są jakieś mankamenty techniczne
z tych parzących ławek, to się śmiali w Polsce.
Trzeba się nad tym pochylić i wiem, że Zakład Usług Komunalnych będzie się tym zajmował. No czasem projektanci mają taki pomysł, nie przewidzą, że coraz bliżej nam do Afryki Północnej, a nie do Norwegii, więc trzeba o tym pamiętać i to na pewno będziemy naprawiali. Natomiast oczywiście jakość wody, no to jest wyzwanie i musimy sobie z tym jakoś poradzić. No niestety nie wszyscy to środowisko szanują i zresztą to jest też przykład cieków, które są i łączą nas jakby z Mierzynem, tak? Tam też się podobne problemy pojawiają, więc no, większa świadomość niestety jest bardzo potrzebna.
Na koniec, ale bardzo ważne pytanie. Pan oficjalnie popierał Rafała Trzaskowskiego w wyborach na prezydenta. Wygrał Karol Nawrocki. Co to oznacza dla Szczecina?
Wie pan, no myślę, że to dla Szczecina oznacza niewiele bezpośrednio, natomiast to wiele oznacza dla rządu Donalda Tuska, bo to oznacza, że szereg rozwiązań ustawowych, które chcieliby przygotować, no najprawdopodobniej nie wejdzie w życie z uwagi na brak podpisu. Co nie oznacza, że pewne zmiany i reformy nie powinny być robione, bo uważam, że rząd powinien pokazywać społeczeństwu.
Ale już brak tych zmian może uderzyć jakoś pośrednio w Szczecin.
Oczywiście. I tutaj to będzie dotyczyło wszystkich. Myślę, że ten spór polityczny będzie bardzo ostry w najbliższych miesiącach, więc musimy się spodziewać dużo emocji w Sejmie. Natomiast co jest ważne po tych wyborach? Moim zdaniem większość Polaków głosowała przeciw, to znaczy głosowała albo przeciw Karolowi Nawrockiemu, albo przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu. I to jest sytuacja w mojej ocenie bardzo niebezpieczna, która powinna dać do myślenia rządzącym, bo takie budowanie na negacji no nie służy relacjom społecznym. Ja widzę, nie wiem jak jest w innych miastach, ale pewnie podobnie, nawet na napisach na murach widzę coraz więcej agresji, takiej politycznej agresji. I to jest coś, co no nie buduje. My powinniśmy się skupiać na pozytywnych tematach. Polska jest w takim momencie swojego rozwoju, że mamy szanse, mamy zagrożenia i potrzebujemy polityków, którzy będą te problemy rozwiązywali. Natomiast nie skupiali się na walce między sobą. Ja z przykrością stwierdzam, że w tej kampanii niewiele było rzeczy merytorycznych. Ja na przykład nie usłyszałem nic o wizji polskiej oświaty, która jest w bardzo trudnej sytuacji. Mam wrażenie, że był temat ochrony zdrowia bardzo mocno omijany też. Więc była ta walka, skupienie się na emocjach, bardzo dużo negatywnych informacji i to nie jest dobre. To ludzi zniechęca, mimo że frekwencja była wysoka, bo tutaj no, przekroczenie 70% to jest w demokracji dobry wynik, gdzie wybory nie są obowiązkowe przecież. Więc ja nie mam tutaj jakby jakiegoś pozytywnego spojrzenia na przyszłość. Nie będzie nam łatwo. My oczywiście robimy swoje w Szczecinie, na tych warunkach, które mamy. Na pewno samorządowi nie będzie łatwo, ale będziemy też przygotowywali różnego rodzaju pomysły i projekty i kierowali je do naszych parlamentarzystów, bo tych problemów do rozwiązywania mimo prezydenta z innej opcji cały czas jest sporo i mam nadzieję, że choćby uda się nam pozyskać nieruchomości na Łasztowni, tak? Bo to jest temat ważny dla Szczecina, że uda się wreszcie rozpocząć budowę Mostu Kłodnego. To są tematy, które nie wymagają współpracy prezydenta z rządem, więc powinny być przynajmniej dla Szczecina załatwione.
Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, był moim państwa gościem w rozmowie pod krawatem. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia i zobaczenia.